Kto nie doznał klęski, nigdy nie pozna smaku zwycięstwa. Tymi słowami ze znanego dzieła Mały Książę Antoine de Saint-Exupéry'ego chciałbym usprawiedliwić się, dlaczego w pełnym podniosłej radości klimacie wielkanocnym podejmuję trochę ponury temat niewoli babilońskiej, w jaką popadł naród wybrany. Przypominam, że w cyklu naszych rozważań o duchowości Duc in Altum w tym roku po kolei przeglądamy wielkie karty historii duchowości, zaczynając oczywiście od Starego Testamentu. Nawiązując do myśli z Małego Księcia, chcę powiedzieć, że każdy, kto doznał niewoli, czy to politycznej, jak wielu ze starszego pokolenia, czy moralno-duchowej, jak niejeden młody człowiek, bardziej ceni sobie odzyskaną wolność i głębiej się nią cieszy, aniżeli ktoś, komu takie przykre doświadczenie na szczęście zostało oszczędzone. Nie znaczy to wcale, że aby cieszyć się wolnością, trzeba się dać sponiewierać. Podobnie by być dobrym lekarzem, specjalistą w dziedzinie onkologii, wcale nie oznacza zachorować na nowotwór. Jednak ktoś, kto stoczył zaciętą walkę z rakiem, lepiej zrozumie chorego. Jest to przedziwna dialektyka wpisana w naturę człowieka. Najbardziej cenimy sobie to, co już zostało utracone. Najbardziej kochamy tych, którzy już odeszli do wieczności. A nierzadko prawdziwa tęsknota za Bogiem wyrywa się z serca dopiero wtedy, gdy ono krwawi, zranione grzechem. Nie inaczej było w duchowej historii Izraela, tego narodu wybranego, z którym Bóg pod Synajem zawarł wyjątkowo doniosłe przymierze. Jest rzeczą niemożliwą zajmować się w tym miejscu politycznymi przyczynami deportacji mieszkańców Palestyny do Babilonu, czyli na teren obecnego Iraku, trawionego konfliktem zbrojnym. Wystarczy wspomnieć, że kraj zamieszkiwany przez naród wybrany znajdował się na przecięciu wielu strategicznych szlaków handlowych. Stąd stanowił smakowity kąsek dla ówczesnych mocarstw, które nie kryły swoich zaborczych skłonności. W roku 587 przed narodzeniem Chrystusa ówczesna potężna Babilonia podbiła Królestwo Południowe, czyli Judeę. W krótkim czasie przeprowadzono 3 masowe deportacje ludności do dalekiego kraju Babilonii. Wygnańcami była ówczesna elita intelektualna i finansowa. Babilońską praktykę deportacyjną można jednak określić jako bardzo humanitarną. W Babilonii bowiem nie zamykano Żydów w więzieniach czy obozach koncentracyjnych, lecz zasiedlano nimi pewne obszary kraju, które były dość urodzajne, na przykład dolny bieg rzeki Eufrat czy Tygrys. Wygnańcy mieli prawo nabywać domy i ziemię, dlatego po jakimś czasie niektórzy osiągnęli znaczny dobrobyt, a nawet mogli zrobić karierę polityczną. Uprowadzeni do niewoli babilońskiej Żydzi nie cierpieli więc biedy materialnej, lecz wyniszczającą dla nich siłą było odebranie im własnej tożsamości. Dla narodu wybranego, który miał świadomość, że jest wyłączną własnością Boga, jakakolwiek zależność polityczna była nie do zniesienia. Było to ugodzenie w samo serce narodu. Hebrajczycy w Babilonii czuli się nikim. Ogarniało ich przygnębienie, żal i ogromna tęsknota za utraconą ziemią, ziemią wskazaną im przez Boga. Echem takiego stanu ducha wygnańców jest między innymi psalm 137. Po zakończeniu całego dnia pracy zbierali się grupami nad rzekami, nad którymi mieszkali. Byli smutni, nie prowadzili rozmów, nie używali instrumentów muzycznych. Swoje harfy powiesili na wierzbach, jak mówi psalmista. Dziwili się temu stali mieszkańcy Babilonii i zachęcali ich do jakiejś rozrywki, choćby do śpiewu. To też psalmista notuje: zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni syjońskich. Odpowiadali: jakże możemy śpiewać pieśń pańską w obcej krainie? Czuli się wykorzenieni nie tylko ze swej ziemi, ale i z duchowego dziedzictwa, z przymierza, które przed wiekami zawarli z Bogiem pod górą Synaj. W takiej sytuacji łatwo było ulec pokusie, że nawet Bóg od nich się odwrócił, że zerwał swe przymierze. Nurtujące ich pytanie, dlaczego, uświadomiło wygnańcom, że to oni sprzeciwili się przymierzu, że to oni zdradzili Boga, lekceważąc upomnienia proroków do wierności Bogu, a nie skłaniania się do obcych i destrukcyjnych tradycji ludów ościennych. Groźba kary w postaci niewoli, oto nieoczekiwanie się ziściła. Bóg jednak jest wierny i nie zawodzi. Przygnębionemu ludowi posłał gorliwych proroków, wśród których wyróżniali się między innymi Ezechiel oraz Izajasz. To oni nawoływali lud do zachowania wierności Bogu Jahwe. Ponieważ jedyna świątynia Boga, a właściwie jej ruiny, pozostały w dalekiej ojczyźnie, w dalekiej Jerozolimie, nie było więc możliwości sprawowania kultu. Jedyne, co pozostało, to na nowo odkrywać Słowo Boże. W ten sposób w Babilonii powstał nowy typ liturgii narodu wybranego, który po powrocie z niewoli stanowić będzie rdzeń liturgii w synagogach, czyli domach modlitwy. Składało się na nią wyśpiewywanie chwały Bogu, czytanie Pisma Świętego i modlitwa wstawiennicza. Takie nabożeństwa celebrowano przede wszystkim w szabat. Chodziło nie tylko o zachowanie nakazu świętowania, ale także o podkreślenie przez liturgię, że ten dzień jest dla Pana, że jest okazją doświadczenia Jego obecności pośród swego ludu. Szabatowe spotkania na liturgię synagogalną bardzo mocno przyczyniły się do umocnienia więzi narodowej i odzyskania poczucia tożsamości ludu Bożego. Z historycznej perspektywy widać, że okres niewoli babilońskiej okazał się dla narodu wybranego czasem niezwykle płodnym duchowo. Narodziła się bowiem nowa forma czci Boga, jaką było nabożeństwo Słowa Bożego. W narodzie obudziła się troska o zachowanie wierności Bogu jako jedynej gwarancji przetrwania. Na marginesie warto wspomnieć, że wyrazem tej wierności dawnym prawom i zwyczajom, dającym poczucie tożsamości i narodowej spójności, a poniekąd siły, była skrupulatnie przestrzegana praktyka obrzezania. Odróżniała ona Hebrajczyka od innych i przypominała mu o jego przynależności do ludu Bożego. Na pozór to niewiele, ale wystarczyło, aby Hebrajczycy w warunkach niewoli zachowali swoją tożsamość i wyszli z niej oczyszczeni duchowo oraz umocnieni moralnie. Jak zwykle w podsumowaniu naszej refleksji zastanawiamy się, jakie przesłanie dla naszego życia duchowego płynie z naszkicowanej tu dość odległej w czasie historii biblijnej. Przychodzi mi na myśl problem kary. Bóg jest miłosierny, ale zarazem sprawiedliwy i nie pozwoli ze siebie szydzić. Dlatego karze poszczególnych ludzi i całe narody. Także dziś, także nas, kara przybiera różną formę. Najczęściej jest to naturalna konsekwencja zawinionej głupoty. Czyż nie tego typu karą jest na przykład roztrój żołądka wskutek obżarstwa? Bóg nie tyle zsyła karę, co raczej ją dopuszcza. I nie jest to jakaś zemsta czy odwet obrażonego bożka, tak jak obrażają się ludzie. To Boża pedagogia, Boże miłosierne zatroskanie o człowieka. Skoro okazywaniem dobroci nie można wyzwolić w nim dobra, to może surową karą. Bóg jest Ojcem. Jeżeli więc mądry Ojciec, który nie poddaje się presji liberalnych poglądów w dziedzinie wychowania i w trosce o swoje dzieci roztropnie je karci, choć pewnie boli go to bardziej niż karcone dziecko, to o ileż miłosierny Bóg wtrąca w niewolę zewnętrzną po to, aby człowiek odzyskał duchową wolność. Nie pozna więc smaku wolności, kto nie doświadczył niewoli.